Jak reagujemy w naszym życiu, kiedy po latach jakichś trudności, problemów pojawia się w tym paśmie niepowodzeń, pojawia się jakaś taka chwila, że los się do nas szeroko uśmiechnie i trafia się nam jakaś taka niesamowita możliwość, jakaś niepowtarzalna okazja, że coś, co nie było nawet w naszych najśmielszych snach, jakby staje się realne, staje przed nami. No często są to rzeczy, które jakby są zbyt cudowne, żeby można było je przyjąć tak bez emocji, żeby tak spokojnie podejść. No to miło, że to mi się to trafia i tak dalej. Tylko jakoś zaczynamy mocno reagować. Pamiętamy z Biblii, jak to kiedyś 90-letniej Sarze przytrafiło się, usłyszała, że będzie miała synka. Tyle lat czekała, tak się starali, tak nic nie wychodziło. I 90 lat i synka. Jak zareagowała? Tak bez emocji? Czytamy. To też roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: teraz, gdy się zastarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Po prostu nie wytrzymała emocjonalnie. No, Abraham, dziadek stuletni, 99 tam miał chyba wtedy. Nie. I zaczęła się sama do siebie śmiać. Mnie po prostu emocje puściły. Inny przykład. Mi w życiu przytrafiło się dwukrotnie, że dostałem samochód. Za drugim razem, gdy zadzwonił do mnie człowiek, którego dobrze znałem, ufałem mu, więc trochę to by już tak bez emocji przyjąłem, ponieważ wiedziałem, że on jest spolegliwy, jak coś mówi, to się tak stanie, więc płynęło tam potem parę miesięcy od tego momentu i rzeczywiście tak się stało, jak powiedział, i otrzymałem ten samochód. Ale za pierwszym razem zadzwonił do mnie człowiek, którego ledwo co poznałem. I zadzwonił i powiedział, że słuchaj, od wczoraj wiem, że mam ci dać mój samochód, przyjeżdżaj do mnie, czeka. Nowy samochód na gwarancji, możesz go brać. No i sobie potraficie chyba wyobrazić, co się w mojej głowie zaczęło dziać. No taki byłem trochę rozkołysany emocjonalnie. Myślałem, czy on czasem nie chce sobie zakpić ze mnie, w ogóle o co tu chodzi. Przecież tak normalnie się nie robi. No. Więc ja byłem bardzo taki rozchwiany. No ale poprosiłem mojego brata, no i pojechaliśmy. I rzeczywiście w Łomiankach na podjeździe domu stał ten samochód, dostałem kluczyki, dostałem dowód rejestracyjny, życzenia szczęśliwej podróży z powrotem do Gdańska. I jak jechałem, jeszcze wprawdzie się tam szczypałem, czy w tym samochodzie jak jechałem do Gdańska, czy to jest prawda, czy ja nie śnię, ale rzeczywiście tak się stało. Po tych dwóch przykładach chciałbym, żebyśmy przeszli do Słowa Bożego i dzisiaj spojrzeli na dobrze znany tekst, wcale nie taki długi, tekst Słowa Bożego, słowa Pana Jezusa, które znajdujemy w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, 32 wersecie, gdzie czytamy: nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Po pierwsze, w tym słowie pojawia się najważniejszy, czyli nasz Ojciec w niebiesiech. Nasz Ojciec w niebiesiech, który jest stwórcą wszystkiego. Słowo Boże o tym mówi wielokrotnie. Mówi, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I od pierwszych kart Pisma Świętego objawia się nam Bóg jako wszechmogący. On może wszystko, co tylko pomyśli, co tylko chce, co mu do głowy przyjdzie, on to może zrobić. Nie ma żadnego problemu, albowiem u Boga wszystko jest możliwe, czytamy w Słowie Bożym. I jeszcze jedna myśl na temat właśnie naszego Ojca w niebie, że on jest właścicielem wszystkiego. Bo czasem człowiek stworzy coś, wymyśli, ale nie jest tego właścicielem. Jest projektantem, ale nie jest właścicielem. U nas w Gdańsku przez lata budowano statki, ale stocznia, która wybudowała statek, projektanci, którzy ją zaprojektowali, nie byli właścicielami, nie są właścicielami, bo to jakiś ktoś zamówił. A ten, nasz Ojciec w niebie, jest właścicielem wszystkiego, nie tylko stwórcą, nie tylko wszystko może, ale też wszystko do Niego należy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Więc Ojciec nasz w niebiesiach. Po drugie, w tym naszym tekście spotykamy maleńką trzutkę. Maleńka trzutko, tak Pan Jezus nazwał grono swoich uczniów. Mamy powszechne przekonanie, że to, co ważne, to, co wielkie, zawsze jest związane gdyby z ilością osób. I jak jest dużo ludzi, to znaczy, że to jest, że tam są możliwości. Gdzieś tam, powiedzmy, widzimy dziesiątki tysięcy ludzi na stadionie, albo jak za inaugurację Obamy, setki tysięcy ludzi zebranych tam. No to mówię, tu się coś ważnego dzieje. Oni coś mogą, bo to po prostu są tłumy. Gdy naprzeciwko tych tłumów zestawić, powiedzmy, grono 12 uczniów Jezusa, to nie wygląda imponująco. Jak tyle ludzi jest tylko, no to chyba, nawet jeżeli jest aż tyle, to też jeszcze niekoniecznie tak myślimy, że to już tak dodaje nam mocno otuchy. Ale Pan Jezus powiedział, chodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Więc mamy tutaj tę proporcję. Wielu i niewielu. Wielu i niewielu. Przy tej okazji trzeba by było powiedzieć, jak to jest, że tych niewielu może się radować, może być pewni swojej przyszłości i wcale się nie martwić, że i póki co jest nas niewielu. Bo to jest tak, że Bóg wybiera pojedyncze osoby z tego świata poprzez wszystkie wieki, wszystkie pokolenia, wszystkie kontynenty, zbiera jeden po drugim, zbiera, aby w końcu było nas mniej więcej tylu. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. Widzimy, jak to Bóg zaplanował? Ale w tym Bożym planie jest tak, że póki co tutaj na ziemi nie mamy odczucia, że jest nas wielu. Że często jesteśmy osamotnieni. I to jest jakiś rodzaj próby wiary dla nas, żebyśmy nie szukali tylko tego, gdzie jest wielu, tylko żebyśmy szukali społeczności z Bogiem, żebyśmy budowali naszą wiarę, umacniali się w naszej wierze, bo w tym tkwi jak gdyby tajemnica. Żyjąc bez Boga na świecie, jesteś w tłumie, ale w końcu zostaniesz sam. Jeśli żyjesz z Bogiem na tym świecie, jesteś często osamotniony, ale w końcu znajdziesz się, jak przeczytaliśmy, w tym wielkim tłumie zbawionych, odkupionych w niebie. Dziś maleńka trzutka, jutro wspaniałe Królestwo Boże, tętniące chwałą Bożą, z życiem na wieki wieków. Więc mała trzutka to nie jest pojęcie negatywne. Czasem słyszymy, jak tam ci, którzy próbują jak nakręcać, żeby tłum gdzieś tam się zebrać. Musimy zejść się wszyscy, pokazać, że jest nas wielu. Marsz dla Jezusa zrobić, zebrać się, bo dla naszej higieny psychicznej potrzebne jest to, żeby takie poczucie, że jest nas wielu. Ja nie potrzebuję czegoś takiego. Ja wierzę Słowu Bożemu. Wierzę, że teraz będę nieraz sam. Nasz Pan był nieraz sam. Zupełnie pozostawiony, apostołowie nieraz zostawali sami, ale oni nie mieli w sercu jakiegoś poczucia zawodu, rozczarowania, ponieważ wierzyli, że Bóg dotrzymuje słowa. No mamy w tym naszym tekście też Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest niepodzielne panowanie Boga. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, czytamy w Psalmie 145, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Królestwo Boże to jest władza Boga, niepodzielna władza Boga. To jest rzeczywistość, która nie jest z tego świata. Pan Jezus kiedyś zagadnięty o Królestwo Boże powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. To jest absolutnie inny system wartości. Te królestwa na ziemi opierają się na stanie posiadania, na władzy, na fizycznej sile i tak dalej. A Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Czytamy w liście do Rzymian 14:7. Zupełnie inny system wartości, inny świat wartości. To wreszcie rzeczywistość, w której spełnią się wszystkie nasze marzenia. Każdy w nas w swojej duszy nosi jakiś obraz tego, jakie jest to Królestwo Boże. Ono jest już w nas, w naszych sercach, jeżeli wierzymy w Pana Jezusa. Ale przecież czekamy, modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje. Niech się ono objawi w końcu. I ja wierzę na podstawie Słowa Bożego, że to jest ta rzeczywistość, której się spełnią do końca wszystkie nasze marzenia. Bo czyż na przykład taki tekst nie upewnia nas o tym? Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. Już to mówi, ale doczekamy się kiedyś wreszcie takiej rzeczywistości? Tak, doczekamy się. I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym, a łotrze nie będą mówić, że zacny. No to jak ja już coś takiego czytam, mówię, to moje marzenia się spełnią. Więc Królestwo Boże to jest ten świat wartości, który przed nami się dopiero w pełni objawi, a który już został zapoczątkowany przez wiarę w naszych sercach. Dlatego dużo rozmyślajmy o Królestwie Bożym, słuchajcie. Badajmy Pismo, co mówi o Królestwie. Pan Jezus chodził i głosił o Królestwie. Apostołowie nieśli wieść o Królestwie. Pan Jezus powiedział tyle podobieństw o Królestwie. Jakie bogactwo myśli, jakie objawienie jest na temat Królestwa Bożego. Też mówmy innym o Królestwie Bożym. Teraz spójrzmy, w tym tekście jest myśl o tym, że Bóg, który jest wszechmogący, chce dać to Królestwo właśnie małej trzódce. Bóg, z Pisma wynika, robi wszystko, co zechce. W księdze Joba w 9 rozdziale czytamy od 4 wersetu: ma on mądre serce i wielką moc. Któż mu się oprze i wyjdzie cało? On góry przenosi niepostrzeżenie, przewraca je w swoim gniewie, przesuwa ziemię z jej miejsca, tak że jej podstawy się chwieją. On każe słońcu, aby nie wschodziło, i na gwiazdy swoją pieczęć kładzie. On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i gwiazdozbiór południa. Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary. Oto przechodzi koło mnie, a nie widzę go, mija, a nie zauważam go, zabiera co chce, a któż go zmusi do zwrotu? Któż mu powie, co czynisz? To jeden z tekstów, który opisuje właśnie, że Bóg może robić wszystko według swojego upodobania. Przed nikim się nie musi rozliczać, nie musi działać według żadnego klucza, żadnych reguł. On po prostu jest zupełnie niezależny i robi wszystko według swojego upodobania. I wiemy, że Bóg postanowił, aby dziedzicem wszystkiego, co ma, stał się Jego Syn umiłowany, Jezus Chrystus. Czytamy w Ewangelii Jana 16:15: wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Więc Jezus jako dziedzic to wypowiada. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Krzysiu, możesz coś takiego powiedzieć? No tak, masz wątpliwości, no nie? A Syn Boży nie miał takich wątpliwości. Jasno, publicznie powiedział: wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, my, którzy w Niego uwierzyliśmy, stajemy się współdziedzicami tego wszystkiego. W Ewangelii Łukasza, zobaczcie, Pan Jezus mówi do swoich uczniów: wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. To Jezus powiedział do swoich uczniów, do tych prostych ludzi wybranych tam gdzieś z ludu w Galilei, prostych, nieuczonych, bez żadnej jakiegoś tam wielkiej przeszłości. Po prostu On ich wybrał, a oni w Niego uwierzyli i powiedział: ja wam przekazuję królestwo. W księdze Daniela to jest jeszcze dobitniej powiedziane, w 7 rozdziale, 27 wersecie: królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Jesteście? Zobaczcie, to jest powiedziane, że królestwo będzie przekazane ludowi świętych Najwyższego. Czyli jeżeli jesteśmy Jego własnością, jesteśmy ludem Bożym, to przed nami taka perspektywa. Królestwo jest nam przekazane. Niezwykłe, niesamowite. W zasadzie powinniśmy być pełni entuzjazmu w tym momencie. No, gdybym powiedział: słuchajcie, dużo pieniędzy przywiozłem i przy wyjściu każdy będzie dostawał po 100 tysięcy złotych. No to gdybyście mi wierzyli, bo wy nie wierzycie, to dalej śpicie, nie? Ale gdybyście mi wierzyli, no to byście byli podekscytowani, no nie? Mówi: wow, 100 tysięcy! Nie, no to nawet nie wiedziałem, że chodzić do zboru Nowe Życie na nabożeństwa to taka gratka. A tutaj mamy obietnicę Najwyższego, że królestwo będzie przekazane wszystkim, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Więc to jest rzecz zupełnie niebywała, niesamowita. Zwłaszcza, że my przecież nie należymy do jakichś tam, powiedzmy, no nie chciałbym tu nikomu ubliżyć, może ktoś należy, ale do jakichś tam rodzin, wiecie, arystokratycznych. No coś tam mamy, no wprawdzie coś tam mamy, ale żeby aż tak, to nie. To Słowo Boże mówi, nawet w Koryncie tam, w tym zborze nie było za wielu wysokiego rodu, niewielu takich, co by im się coś należało. Ale Bóg wybrał to, co mu się nic nie należało, żeby obdarować. I to tak niezwykle obdarować. Więc upodobało się Ojcu dać wam królestwo, tak to jest powiedziane. Dać królestwo dla ludzi prostych, zwykłych, którzy uwierzą w Syna Bożego. Tej małej trzutce dać królestwo. I co nam z tego tekstu jeszcze pozostało? Z tego tekstu: nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Powiedzieliśmy o Ojcu naszym. Myślimy, mamy Ojca w niebie. Powiedzieliśmy o małej trzutce. Czy mała trzutka to dzisiaj, takie odczucie możemy mieć, ale wierzymy, że to jest wielki, niezliczony, że Bóg zbiera z całego oblicza ziemi wielki, niezliczony lud. Powiedzieliśmy parę słów o królestwie. Powiedzieliśmy, że Bogu się upodobało, to jest Jego plan, żeby dać nam swoje królestwo. I zostaje nam jeszcze to intrygujące: nie bój się. Dużo lat tak myślałem o tym, o co tu chodzi, to nie bój się. Czemu tu, po co tu nie bój się? To ciesz się powinno być, nie? A nie bój się. Skąd się wzięło to nie bój? Kiedyś w jednym zborze pewien kaznodzieja amerykański, chcąc pokazać ludziom, jak ważną rzeczą jest taka prosta ufność, zrobił pewną prostą ilustrację. Wyciągnął 100-dolarowy banknot i powiedział: kto pierwszy podejdzie do mnie, dostanie ten banknot. To było w latach, kiedy 100 dolarów coś znaczyło. I natychmiast ludzie tam się uruchomiły, się myśli, no to jak bym potrzebował, nie? Starsi tam siedzieli, i tam kobiety, i każdy, a 100 dolarówka by się przydała. Ale, a może on tak, jak ja podejdę, będę wyciągał, to on mi cofnie, nie? No i na głupka wyjdę. Włączyły się te wszystkie sygnały ostrzegawcze. Był moment zawahania, który mały chłopiec wykorzystał, wstał, podszedł. Potem mu dał 100 dolarów. I wszyscy: o ludzie, czemu to nie ja? Nie. Czemu przecież bliżej siedziałem? Przecież czemu byłem taki głupi? Wiecie, do czego zmierzam? Do tego, że wiele ważnych rzeczy tracimy, wiele możliwości zaprzepaszczamy, dlatego że się w jakiś sposób asekurujemy, obawiamy, że pozwalamy, żeby jakaś obawa nas zatrzymała. W życiu, codziennym życiu nieraz tak jest. Nieraz są kobiety, które po latach mówią, ale jaka byłam głupia, ten chłopak do mnie startował. Oświadczał mi się dwa razy, a ja kosza mu dałam, bo taka nie byłam pewna, a on dzisiaj jest vice president, czy tam ktoś, nie, i znaczy tak wiele ludzi. Czemu byłam taka głupia? Nie skorzystałam ze szansy. Tak jest z biznesem i tak dalej. W życiu tak codziennym bywa i tak też może być z Królestwem Bożym. Słyszycie? Tak może być i się stać z Królestwem Bożym, z tą obietnicą, którą przed chwilą odczytaliśmy i próbujemy ją rozważyć. Gdy człowiek dopuści jakiegoś rodzaju obawę do swojego serca, to i Królestwo Boże, i samo Królestwo Boże może mu przejść koło nosa. Rozważmy dwie, trzy takie obawy. Typowe obawy. Pierwsza z takich obaw to jest obawa, że to może jakiś żart. Gdy dociera do nas informacja, że ktoś chce nam coś dać niezwykłego, niesamowitego, to pojawia się pierwsza taka obawa, że może to jest jakiś żart, że ktoś po prostu kpi sobie ze mnie, może ktoś się podszywa, żeby po prostu zrobić sobie ze mnie tak zwaną bekę. Że to jest po prostu nierealne, że ktoś mnie nabiera, że to niemożliwe, nie może być prawda. I jak to włączy, to jaki mam stosunek do tego? Fajnie, miło, fajnie to brzmi, ale to przecież nie może być prawda. I są tacy ludzie, którzy, gdy dociera do nich informacja, że Bóg w Jezusie Chrystusie chce nam dać Królestwo Boże, myślą sobie, to nie może być prawda. To jakiś żart. A Słowo Boże mówi, nie lękaj się, mała trzutko, bo wasz Ojciec postanowił dać wam Królestwo. Ojciec postanowił. To nie jest żaden żart, to nie jest jakieś nabieranie nas. To jest postanowienie wszechmogącego Boga, Ojca w niebiesiech. Tak mówi Słowo Boże. Inny rodzaj obawy. Obawa, że ktoś nas wrabia i chce nas wykorzystać. Gdy czasem dociera do nas jakaś taka niezwykła oferta, gdzieś tam, nawet na poziomie, że ktoś nam tam proponuje jakiś kredyt 0% i tak dalej, to się włącza w nas, coś z tym się kryje, że ktoś do nas dzwoni, wie pani, ile pani płaci za telefon, to ja zrobię, że pani prawie nic nie będzie płacić. Kobiecina mówi, to ja już zawsze czekałam na coś takiego. Okazuje się, że potem płaci 3 razy więcej. Więc mamy czasem takie obawy, że za wspaniałą propozycją kryje się jakiś podstęp. Że to tylko jest jakaś przynęta, reklama, a potem się okaże, że wcale nie chodziło o naszą korzyść, tylko o jego korzyść. Ilustracja. Nie wiem jak wy, ja dosyć często otrzymuję takie maile, jak ten tutaj zaprezentowany, gdy ktoś tam proponuje mi, albo zborowi, to był akurat mail do zboru, 5 milionów dolarów, które mogą być przetransferowane na konto kościoła i jest piękny opis, że to tak, że po prostu dla sprawy Bożej, że będzie można użyć i tak dalej, piękna rzecz. Tylko trzeba podać swoje dane, wysłać, skontaktować się z nimi, a oni już tam resztę załatwią. I można by było powiedzieć, super okazja, przydałoby się wam? Nam też by się przydało. Tylko jest to podstęp. To są prawdziwe pieniądze, żeby było jasne. Bo to są pieniądze, które mafia próbuje w jakiś sposób sobie rzeczywiście, jak to się mówi, tam ręcznie kiedyś się to robiło, teraz w pralkach się to robi, nie? Potrzebują jakoś tak, żeby one stały się legalne, żeby te pieniądze można było sobie dysponować. I słyszałem o ludziach, którzy się dali na to nabrać. I rzeczywiście pieniądze wpłynęły na ich konto, tylko że skończyło się ich życie spokojne. I wcale nie było tak, że ktoś im tak naprawdę te pieniądze dał. Tam sobie coś tam mogli, tam jakąś Coca-Colę kupić za to pewnie. Ale byli tylko narzędziem. To był podstęp. To jest podstęp. Dlatego ja kasuję te maile. Jedne zostawiłem, żeby wam pokazać, ale tak normalnie to je wszystkie wykasuję, wyrzucam do kosza. Przedwczoraj znowu dostałem jeszcze taki pięknie, taki chrześcijański, opisany tak, że już w ogóle aż serce się, prawie że odpowiedź na modlitwę, by można by było zrozumieć. Więc może być taka obawa, nawet nieuświadomiona, że to nie chodzi naprawdę o to, żebym ja dostał królestwo, tylko że może tutaj paru gości chce mnie wrobić, żebym dziesięciny zaczął oddawać, żebym chodzi o moje pieniądze, chodzi o to, że za tym kryje się coś, tam jest jakieś drugie dno. A Słowo Boże mówi, nie lękaj się, mała trzutko, bo wasz Ojciec postanowił dać wam królestwo. Wasz Ojciec, co to znaczy wasz Ojciec? To znaczy ktoś, kto nas kocha, kto nas rozumie, ktoś, komu na nas zależy, ktoś, kto dba o nasze dobro, to ktoś taki nam, nie jakaś mafia, nie jakiś obcy człowiek, ale nasz Ojciec postanowił nam dać królestwo. A Pan Jezus mówi, gdzie jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona. No to przecież oczywiste. No może jakaś czasem się trafi taka kanalia, ale normalnie ojciec jest ojciec, kocha swojego syna. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, z natury źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, już bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Tu była mowa o Duchu Świętym, ale zasada, ojcowskie serce jest takie, że daje to, co mówi, że daje. No nie? Więc obawa, że to może jakiś podstęp, że tak naprawdę nie ma nic za tym, że to tylko chodzi o czyjeś korzyści tutaj na ziemi, tę obawę możemy odrzucić na podstawie Słowa Bożego, bo to Ojciec daje nam królestwo. I obawa, do której faktycznie cały czas zmierzam, obawa najważniejsza, najbardziej powszechna między wierzącymi, mianowicie obawa przed stratą tego, co się ma. Pojawia się obawa, gdy słyszymy, że Bóg chce dać nam swoje królestwo, to oczywiście w tym wezwaniu, w tej informacji jest też także to, że trzeba coś w życiu przestawić, no nie? Że trzeba z czegoś zrezygnować też tutaj na tym świecie. Że trzeba dokonać wyboru, że trzeba najpierw szukać Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a więc, że pewne rzeczy pójdą na dalszy plan. Tu się może pojawić obawa. No bo Słowo Boże jednak stawia nas przed takim wyborem. Pamiętamy historię wdowy z Sarepty, przyszedł prorok Eliasz. My, co tam masz? Oj, trosiuńka, mam tutaj trochę tam mąki, oleju, zamieszam to, upiekę, zjemy i umrzemy, bo już nic więcej nie ma. A co mówi Eliasz? Okej, zrób te placki, ale mi je oddaj. Ha! Co się działo w jej umyśle w tym momencie? No, weźmie, zje, nawet może nie podziękuję, beknie i pójdzie, a ja zostanę w ogóle bez niczego. No właśnie, więc ludzie, gdy taką ofertę słyszą, to często kierują się zasadą polskiego przysłowia lepszy wróbel garści niż, no wszyscy wiemy, tak, rozumiem. Nie wypuszczamy tak łatwo tego, co mamy, no bo to przynajmniej mamy, no nie? A co się stanie, jeżeli nie zdołam osiągnąć żywota wiecznego, a przy tym pozbawię się wielu przyjemności tego świata. No bo to trzeba jakoś tam z tego zrezygnować. Więc nie chcę tego stracić, bo to jest taki trochę gołąb na dachu. Takie niecałkiem pewne, czy ja to dostanę. Niedowiarstwo się wkrada, jakieś obawy. A tu przynajmniej mam coś realnego. Wypiłem, pobawiłem się, nie? Mam kaca, no czy mam coś po prostu realnego? Mam, no rozepchałem się łokciami i tak dalej, zdobyłem coś, stoi chałupa, ludziom oko aż bieleje, jak patrzą i tego, no coś takiego rzeczywistego mam, a przynajmniej to mam. Wiemy, że pierwsi chrześcijanie nawet posiadłości sprzedawali, wystawiali, przynosili, bo co? Bo uwierzyli, że Ojciec daje im królestwo. Więc nie dopuścili tej obawy. To potem przyszły dopiero no, inne czasy, inne podejście do obietnic Bożych. Więc może być taka obawa, nawet nie całkiem uświadomiona w Twojej i mojej duszy. Co, jeżeli nie osiągnę żywota wiecznego, a przy tym tutaj zmarnuję ten czas po prostu. A Słowo Boże mówi, nie lękaj się mała trzutko, bo wasz Ojciec postanowił dać wam królestwo. Nie, że macie sobie zapracować, że macie coś osiągnąć, że przez uzbieranie dobrych uczynków, starań i tak dalej, jak się dobrze będziecie zachować, to w końcu dostaniecie to królestwo. Tylko On postanowił wam dać to królestwo, dać jako dar z łaski. Więc podsumujmy. Nie obawiaj się, że Królestwo Boże to jakiś żart, że to, co jest głoszone z kazalnicy zboru Nowe Życie w Warszawie o Królestwie Bożym, to jest jakiś żart. To mówi tak Słowo Boże. Nie bój się, że w ofercie Królestwa Bożego kryje się jakiś podstęp. Naprawdę nie chodzi o jakieś Twoje pieniądze, o Twoje możliwości, o Twoje kontakty, o to, kim jesteś, o to. Nie o to chodzi. Tu chodzi naprawdę o to, że Ojciec chce dać Ci Królestwo. To nie jest żaden podstęp. I nie bój się utraty tego, co masz, bo Królestwo Boże o całe niebo to wszystko przewyższa, co masz. To jest nieporównywalne zupełnie z tym, co masz. Nie bój się. Nasze obawy biorą się z naszych doświadczeń i rozczarowań, z kontaktu z innymi ludźmi. Nieraz nas nabrano, no nie? Nieraz nas wrobiono w coś. Miało być inaczej, a jest inaczej, okazało się inaczej. I stąd gdzieś już podświadomie żyjemy różnymi obawami. Dopuszczamy tego rodzaju obawy, bo ludzie nie dotrzymują słowa. Słowo Boże mówi, wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Tak, każdy człowiek może się okazać kłamcą, nawet jeśli nieświadomie, to może się... To, co powiedział, mimo tego, że chciał zrobić, okazało się nieprawdą, bo nie mógł zrobić, bo jutro miał wypadek samochodowy, czy przyszli złodzieje, czy coś tam i już nie może zrobić. I mówił prawdę, że chciał nam coś dać, ale dzisiaj już nie może. I wychodzi, że to kłamstwo było, co wczoraj mówił. Ale Bóg dotrzymuje słowa. Bóg, jak coś powiedział, to dotrzymuje słowa. On jest wierny. Więc słuchajcie... Bóg daje nam królestwo. Hej, jesteście ze mną jeszcze? Co wy na to? Ja proponuję, żebyśmy powstali i coś Ojcu naszemu w niebie powiedzieli w związku z tą obietnicą. A może trzeba coś powiedzieć o naszych obawach? Może one nas blokują? Może jakoś nieświadomie nimi żyjemy? Pomódlmy się. Nie wiem, jaki macie zwyczaj, ale zapraszam, żebyśmy w jakiś sposób zareagowali w modlitwie na Słowo Boże. Amen.